Muzyczne korepetycje na Wydziale Sztuki za nami, kolejne, tym razem dotyczące, no właśnie, czego? O tym wszystkim się dowiemy, bo ze mną jest profesor Krzysztof Szatrawski. Witam pana niezwykle serdecznie.
Kłaniam się nisko.
Temat niniejszego wykładu brzmiał taneczne rewolucje i historyczne piruety. Czego uczestnicy mogli się dowiedzieć?
Przede wszystkim pewnych podstaw wiedzy o kulturze tanecznej, o tym, jak taniec się rozwijał, i to nie tylko taniec ten, który my znamy jako towarzyski czy salonowy, ale też taniec sceniczny, na przykład balet, jak wyglądało kształtowanie się różnych elementów kultury tanecznej, ale też do czego to wszystko zmierza i jaki jest stan obecny tańca, jak to wygląda na estradach, jakie choreografie królują, co choreografowie, w jakim kierunku choreografowie zmierzają, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, jakie wreszcie tendencje też można zauważyć w podejściu publiczności, bo przecież taniec jest pokazywany na scenach dla publiczności i jest taki, jak publiczność tego oczekuje, albo jak publiczność jest w stanie go przyjąć, więc w rezultacie mamy takie sprzężenie zwrotne. Z jednej strony twórcy, z drugiej strony publiczność, i obydwie strony kształtują ten komunikat taneczny, a że jest to komunikat bardzo pojemny, że jest to komunikat bardzo uniwersalny, który ponad językami, ponad kulturami potrafi przekazywać różnego rodzaju treści i emocje, to też ta uniwersalna strona tańca powoduje, że taniec na całym świecie staje się bardzo ważną częścią kultury.
Już sam początek wykładu był zaskakujący. Bez tańca nie ma muzyki i na odwrót. O co w tym wszystkim chodzi?
Można powiedzieć tak, taniec jest wizualną stroną muzyki, podobnie jak muzyka jest dźwiękową stroną tańca. Z tańca wzięło się bardzo wiele muzycznych form, muzycznych idiomów, już nie mówiąc o rytmach. Natomiast bardzo wiele zwrotów melodycznych, bardzo wiele zwrotów retorycznych w muzyce, to zwłaszcza w okresie baroku była popularna muzyczna retoryka, ale bardzo wiele tych zwrotów to jest nic innego jak powtórzenie pewnych zwrotów tanecznych czy pewnych ruchów tancerzy, które wyrażają określone treści. Więc to jest ta właściwość tańca, która powoduje, że taniec, niezależnie od przemijania różnych epok i różnych systemów intelektualnych, taniec wciąż jest żywy i wciąż ma bardzo ważne rzeczy nam do zakomunikowania.
O tym, że taniec istnieje od wieków, to już chyba wszyscy wiemy, ale gdzie należy szukać korzeni?
W komunikacji, i to w komunikacji bardzo wczesnej, to znaczy to nie jest czas historyczny, to jest czas prehistoryczny i to czas liczony nie w tysiącach, a w dziesiątkach tysięcy lat. To znaczy możemy być pewni, że 35 tysięcy lat temu już ludzie tańczyli. A więc jest to tak bardzo dawno i w międzyczasie działo się tak wiele, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ten taniec wyglądał. Natomiast na pewno on istniał. No, tak samo jak istniała muzyka, wiemy to z wykopalisk, wiemy to z różnego rodzaju źródeł, również z malarstwa naskalnego.
A jak na przestrzeni wieków zmieniał się taniec?
Taniec był zawsze dostosowany do epoki, a więc do pewnego rodzaju układu społecznego. To znaczy inaczej tańczyli ludzie biedni, inaczej tańczyła arystokracja, inaczej tańczyło mieszczaństwo. Właściwie każda epoka, która opierała się na pewnego rodzaju zgodzie społecznej, również opierała się na pewnych kontekstach kulturowych czy pewnych wartościach kulturowych, wśród których taniec również miał swoją rolę. Więc inaczej wyglądały oczywiście tańce dworskie, tak jak inaczej wyglądała dworska mentalność, czy etos rycerski był inny od etosu mieszczańskiego, od moralności mieszczańskiej. Tak samo dokładnie tańce, które tańczono na dworach, były inne od tańców na przykład salonowych tańczonych w XIX wieku, a te też były inne od tańców w demokratycznych społeczeństwach, na przykład rock'n'rolla. Więc to się wszystko zmieniało. Ja przypomnę tylko tyle, że kiedy w XIX wieku walc się pojawił na parkietach, bardzo wiele osób tradycyjnie usposobionych traktowało walc jako naruszenie obyczajności, dlatego że walc jako taniec wirowy wymagał przyciągnięcia do siebie partnerki, a więc kontaktu cielesnego, który wcześniej w tańcu był niedopuszczalny. Wprawdzie on istniał w tańcach ludowych, ale w tańcu salonowym był traktowany jako naruszenie pewnego tabu.
A jak to było w naszym kraju?
Nasze tańce narodowe to nie tylko chodzony polonez, który bardzo długo uczono, że w polskich szkołach, że polonez to jest taniec narodowy, a inne tańce takie jak mazur, jak oberek, jak kujawiak czy krakowiak to są tańce ludowe. Otóż wszystkie one są tańcami narodowymi, bo to wynika z definicji narodu. Czy my traktujemy naród jako wszystkich ludzi, którzy tę wspólnotę społeczną, która zamieszkuje dany teren, czy traktujemy naród jako szlachtę, a chłopów pańszczyźnianych jako nienaród. Więc traktując w tym pierwszym znaczeniu, musimy powiedzieć, że rzeczywiście, że wszystkie te tańce są tańcami narodowymi. One były rozpowszechnione wszędzie tam, gdzie polskie społeczeństwo funkcjonowało. Oczywiście w różnych odmianach regionalnych, różnymi zmianami regionalnymi, ale to też jest naturalne. Dosyć duży obszar Rzeczpospolitej powodował, że w różnych regionach tańczono i ubierano się też z pewnymi zmianami. Natomiast te tańce miały bardzo istotne znaczenie też w pewnym momencie, zwłaszcza w momencie, kiedy Polska stała się bytem wyłącznie kulturowym, a straciła swoją samodzielność polityczną. Te tańce pozwoliły na też zachowanie pewnej kulturowej ciągłości i pewnej świadomości narodowej. To był bardzo ważny element kultury narodowej, tak samo zresztą jak muzyka, jak poezja, jak wszystkie inne elementy kultury, które współdziałały w tym czasie.
Dzisiaj łatwiej jest przyswajać taniec, ale kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. W jaki sposób? Jako przykład przytoczono to, że żeby nauczyć się tańca francuskiego, trzeba było wyjechać do Francji.
Generalnie poznawanie świata w wieku XIX było o wiele łatwiejsze niż na przykład w średniowieczu, dlatego że w wieku XIX już było dużo łatwiej podróżować, ale nadal wymagało to podróży. Dzisiaj dzięki internetowi my możemy bez trudu obserwować, jak się tańczy w dowolnym zakątku ziemi. Możemy bez trudu zapisać się, czy wykupić dostęp internetowy, na przykład do spektakli baletowych w różnych miejscach świata i na przykład oglądać balet czy z Monte Carlo, czy z Paryża, czy z Metropolitan Opera, czy z La Scala. Te wszystkie możliwości powodują, że następuje bardzo szybka wymiana kulturowa, że my bardzo szybko przyswajamy pewne wartości innych kultur, ale też możemy dzielić się naszymi wartościami i tak samo nasze streamingi i nasze spektakle są oglądane na całym świecie, dzięki czemu następuje przyspieszenie wymiany kulturowej, a co za tym idzie, te zmiany następują dużo szybciej.
W jednym z przykładów pokazano ruchy dzieci głuchych z Chin. W jaki sposób osoby niesłyszące mogą, powiem w cudzysłowie, tuptać do rytmu?
To jest to bardzo subtelne słyszenie muzyki przez osoby, które są głuche, ale wbrew pozorom jest to możliwe. Jako student jeszcze byłem w szkole specjalnej, gdzie dzieci głuche uczyły się tańca przy dźwiękach muzyki, która była odtwarzana bardzo głośno przez kolumny z silnymi głośnikami basowymi, które były położone w taki sposób, że te głośniki grały w podłogę, dzięki czemu podłoga wibrowała i dzieci czuły te wibracje przy pomocy swojego ciała, dzięki czemu mogły doskonale dostosować swoje ruchy do tych wibracji i dzięki temu mogły tańczyć. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie, dlatego że to zawsze jest bardzo budujące doświadczenie, kiedy widzimy, że ktoś pokonuje ograniczenia i potrafi wbrew ograniczeniom znaleźć wyzwolenie na przykład w tańcu czy w różnego rodzaju innych aktywnościach.
Skupmy się teraz na współczesności. Jak należy postrzegać taniec w dzisiejszych czasach?
Ja myślę, że taniec jest bardzo ważnym elementem kultury, tak jak muzyka, tak jak sztuki sceniczne wszystkie, tak jak literatura. Karl Orff mówił o jedności języka, tańca i muzyki. Myślę, że wszystkie te rodzaje sztuki mają jedną wspólną cechę. Wszystkie przebiegają w czasie. One wszystkie są ograniczone czasowo. W odróżnieniu na przykład od dzieła malarskiego, które zajmuje pewną przestrzeń, ale nie zmienia się, to znaczy można obserwować je w różnym oświetleniu, natomiast ono będzie wisiało za miesiąc i za rok i za 5 lat. Spektakl baletowy trwa określoną ilość minut i w pewnym momencie się kończy. Dlatego też podobnie jest z muzyką, podobnie jest z każdą wypowiedzią słowną. A więc jest to wypowiedź, której kontekst stanowi czas. Wypowiedź, którą słyszymy nie od początku, nie jest pełną wypowiedzią. Podobnie ze spektaklem baletowym, podobnie z muzyką. Jeżeli słyszymy tylko jeden moment z muzyki albo jeden moment z tekstu, to słyszymy albo jedno słowo, albo jedną zgłoskę, albo jeden dźwięk, widzimy jeden krok i one same w sobie jeszcze nic nie znaczą. Natomiast sekwencja tych ruchów, pamięć o tym, co widzieliśmy dotychczas i ewentualna antycypacja tego, co zobaczymy w przyszłości, to buduje tak naprawdę, to napina tę przestrzeń sztuki i tańca, i muzyki, i słowa. Stąd tutaj to porównanie. Taniec na pewno jest ważny, taniec na pewno jest językiem o wiele bardziej uniwersalnym niż języki naturalne, bo pamiętajmy o tym, że języki naturalne wymagają tłumaczenia, wciąż jeszcze, natomiast tańca tłumaczyć nie trzeba. Taniec jest dekodowany natychmiast, automatycznie, czego świetnym dowodem jest reakcja dzieci na taniec, bo dzieci na taniec reagują w sposób bardzo naturalny, natychmiast wiedzą, co ten taniec sobą przedstawia. To jest też dosyć cenne doświadczenie. Warto jest obserwować dzieci, jak reagują na różne rodzaje sztuki, na przykład na muzykę, na taniec. To jest też cenne.
Jeden z uczestników podczas spotkania wspomniał o breakdance'ie, czyli tańcu ulicznym. Zapewne każdy wie, że w zeszłym roku został ten taniec wprowadzony jako dyscyplinę olimpijską podczas igrzysk w Paryżu. I nie zaskarbił serca kibiców i też pokazuje, że taniec w sporcie to bardziej domena zimowych igrzysk.
Mamy taniec figurowy na lodzie. To jest już dyscyplina, która ma bardzo mocny, silny kontekst społeczny, ma swoich wielbicieli i to jest też element kultury tanecznej. Podobnie jak gimnastyka artystyczna, która jest też w programie igrzysk od dawna i która funkcjonuje, która też jest dyscypliną taką trochę pograniczną, to znaczy jest i jednocześnie tańcem, i jednocześnie gimnastyką. Na pewno tam, gdzie mamy do czynienia ze sportem, tam musi istnieć pewien skodyfikowany zestaw figur, ruchów, gestów, które da się ocenić z punktu widzenia liczbowego i trudnościowego i w oparciu o to ustalić ranking zawodników, którzy wygrali albo którzy nie wygrali. Natomiast w przypadku breakdance'u, no oczywiście można to ustalić, ale ja mam wątpliwości, czy tego rodzaju taniec nie ogranicza tego, co breakdance w sobie zawiera, dlatego że jest mnóstwo odmian stylistycznych tego tańca i trudno jest wszystkich podporządkować jednej zasadzie. Natomiast właśnie w tym bogactwie, w tej różnorodności jest ukryta istota tego tańca. Ten taniec jest częścią kultury hip-hopu i rozpatrywanie go w oderwaniu od kultury hip-hopu jest troszeczkę pozbawianiem tego tańca właściwego kontekstu.
I teraz skupmy się na tym, jak będzie w przyszłości, jeśli chodzi o tańce. Czy pozostanie on sztuką otwartą? To znaczy, będą dalej tworzone nowe układy, nowe ruchy choreograficzne i tym podobne przez osoby.
Tak, jestem o tym całkowicie przekonany, że dopóki ludzie będą ludźmi, będą pisali wiersze, będą tańczyli, będą grali muzykę, będą śpiewali, po prostu to jest naturalna potrzeba. Zresztą nawet tam, gdzie człowiek wydawałoby się nie tańczy, człowiek gestykuluje, człowiek przy pomocy swojego ciała, mimiki, przekazuje mową ciała mnóstwo informacji. I to jest jakby naturalna konieczność, tak jesteśmy skonstruowani. Natomiast niezależnie od tego oczywiście mamy potrzebę wyrażania siebie w zależności od osobowości. To może być wyrażanie siebie przez tekst, może to być wyrażanie siebie przez dźwięk, albo wyrażanie siebie przez ruch. I to wyrażanie siebie przez ruch najczęściej nazywamy tańcem.
Załóżmy, że jest wśród uczestników osoba, która chciałaby zapoznać się ze sztuką tańca. Od czego uczestnik powinien zacząć?
To zależy, czy mówimy o osobie, która chciałaby poznać historię baletu na przykład, czy chciałaby rozumieć spektakle baletowe, czy mówimy o osobie, która chciałaby się nauczyć tańczyć. Bo jeżeli chciałaby się nauczyć tańczyć, no to polecam kursy tańca. To jest świetny sposób. One mają jeszcze jedną wielką wartość. Kursy tańca są też kursami dobrych manier. Kursy tańca są kursami, które wzmacniają postawy społeczne człowieka. Człowiek, który umie tańczyć, umie prowadzić partnerkę w tańcu, to jest też człowiek, który lepiej funkcjonuje społecznie. Więc to są same korzyści. Natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany tańcem w sposób taki jako odbiorca, czyli chciałby obserwować taniec, to polecam spektakle baletowe. Mamy w Polsce kilka teatrów tańca, mamy kilka teatrów opery i baletu. Warto jest zobaczyć spektakle baletowe na żywo. Warto jest poczytać. Mamy przewodnik baletowy, który opisuje wszystkie najbardziej popularne balety, opisuje libretta tych baletów, to znaczy pozwala nam zrozumieć akcję na scenie. Warto się przygotować do takiego spektaklu. No i jak najwięcej oglądać, jak najwięcej poznawać, a w rezultacie jak najwięcej rozumieć.
I na koniec, kiedy należy spodziewać się kolejnych muzycznych korepetycji i jaka będzie tematyka?
Tematykę jeszcze ustalimy, natomiast tym razem chyba w marcu dopiero, albo pod koniec lutego, to jeszcze nie jest pewne. Wiadomości o tym będą rozesłane pocztą uniwersytecką, będzie informacja na stronie Wydziału Sztuki, będzie informacja na moim Facebooku, no będę zamieszczał informacje, gdzie tylko się da.
Profesor Krzysztof Szatrawski był gościem radia UWM-FM. Pięknie dziękuję panu za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.